Tu Paryż RFI, dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Stefan Rigel, za szybą studia nasi realizatorzy Grażyna Chmurska i technik Jean-Philippe. Serdecznie Państwa witamy we wtorek 8 kwietnia. Poza wiadomościami i przeglądem prasy na motywach głównie chińsko-olimpijskich, a z udziałem Piotra Błońskiego, Sylwii Gipsy i Piotra Kamińskiego, znajdą Państwo w naszej godzinnej audycji rozmowę Marka Pędzidźwola z chińskim obrońcą praw człowieka Man Yangiem, a następnie pasaż paryski Krzysztofa Rutkowskiego, kwadrans jazzu Katarzyny Zawickiej oraz kolejną lekcję języka francuskiego. A zaczynamy od pełnego wydania dziennika RFI. Maltretowany w Londynie, wielokrotnie gaszony i ukrywany w autobusie podczas swej paryskiej drogi krzyżowej, płomień olimpijski dotarł we wtorek rano do San Francisco, gdzie czekają go zapewne w środę podobne przejścia. Władze miejskie skróciły trasę na przebiegu i wprowadziły niemające precedensu środki bezpieczeństwa. Jeszcze przed przylotem płomyka niezgody do przęseł słynnego mostu Golden Gate przykuli się działacze protybetańscy, rozpinając tam transparenty. Po incydentach w Londynie i paryskiej tragifarsie władze Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego rozważyć mają w piątek ewentualność przerwania sztafety z ogniem olimpijskim, podczas której znicz przemierzyć miał 137 tysięcy kilometrów, aby 8 sierpnia wylądować w końcu w Pekinie. Jeden z członków zarządu MKOL dał wręcz do zrozumienia, że przyszłość tego rodzaju sztafet po tegorocznej olimpiadzie stanąć może pod znakiem zapytania. Chiński rząd trzyma się niezmiernie twardej linii, potępiając ostro rozmyślne zakłócenie sztafety przez separatystyczne siły niepodległego Tybetu. Rzecznik Komitetu Organizacyjnego Igrzysk Sun Wei określił wręcz paryskie incydenty mianem świętokradztwa. W Londynie i w Paryżu kontrowersje wzbudziła natomiast eskorta znicza olimpijskiego, szwadron chińskich ochraniarzy przebranych za sportowców, którzy nie przebierali w środkach, by uchronić święty ogień, i nie zawahali się go nawet kilkakrotnie zgasić, co potwierdziło francuskie MSW. Według brytyjskich mediów przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Igrzysk w Londynie w 2012 roku Lord Sebastian Coe stwierdził, że ci panowie zachowują się jak bandyci. Prezydent Nicolas Sarkozy uznał, że poniedziałkowe zajścia w Paryżu były nieco smutnym spektaklem, ale zaznaczył też, że w demokracji jest rzeczą najzupełniej normalną, iż ludzie manifestują. Sarkozy dodał, iż w świetle tych wydarzeń tym bardziej jest niezbędne wznowienie dialogu między Chinami a Dalaj Lamą, co prezydent Francji postulował niedawno w liście do swego chińskiego odpowiednika. Szef francuskiej dyplomacji Bernard Kouchner wyraził tym niemniej opinię, iż paryskie manifestacje komplikują zadanie prezydenta Sarkozy'ego, który, przypomnijmy, zostawił na razie otwartą kwestię ewentualnego bojkotu ceremonii otwarcia igrzysk w Pekinie, uzależniając decyzję od rozwoju sytuacji w Tybecie i postawy chińskich władz. W Stanach Zjednoczonych kandydatka demokratów Hillary Clinton wezwała prezydenta Busha do zbojkotowania tejże ceremonii, jeśli Chiny nie poczynią do sierpnia żadnych ustępstw w materii praw człowieka i nie zaczną wywierać nacisków na rząd Sudanu w kwestii Darfuru. George Bush powtarza jak dotąd, iż do Pekinu się wybierze. Tu Paryż, Radio France Internationale. Iran obchodził dzisiaj po raz kolejny swój Narodowy Dzień Technologii Nuklearnej. Piotr Błoński.
Z tej okazji prezydent Ahmadinejad odwiedził ośrodek nuklearny w Natanzu, gdzie oznajmił o uruchomieniu w najbliższym czasie 6 tysięcy unowocześnionych centryfug, czyli urządzeń do wzbogacania uranu. Dotąd w ośrodku w Natanzu pracowało 3 tysiące takich urządzeń, które nie spełniły jednak marzeń, jakie w nich pokładał irański prezydent. Zapowiadał on zresztą z okazji ubiegłorocznego Dnia Technologii Nuklearnej instalację aż 50 tysięcy centryfug. Według ekspertów centryfugi nowej generacji, o których mówił Ahmadinejad, pracujące równocześnie, bez zakłóceń w ilości 3000 sztuk, mogłyby wyprodukować w pół roku ładunek do bomby nuklearnej. Dotąd jednak Irańczycy nie osiągnęli pożądanej wydajności swoich centryfug. Tak czy owak, deklaracje i przechwałki Ahmadinejada są kolejną porażką Rady Bezpieczeństwa ONZ, której rezolucje i sankcje ekonomiczne, dyplomatyczne i techniczne nie wywierają żadnego widocznego wpływu na władze w Teheranie. Szef francuskiej dyplomacji Bernard Kouchner opowiedział się dziś za ewentualnością wzmocnienia sankcji przeciw Iranowi, jeśli nie będzie ze strony Teheranu odpowiedzi na żądania społeczności międzynarodowej. Rząd brytyjski podkreślał, że Iran nie stara się o przywrócenie zaufania, a ambasador USA przy Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Wiedniu potępił, cytuję, jednoznaczny zamiar dalszego gwałcenia zaleceń Rady Bezpieczeństwa.
Tu Paryż RFI, a to dalsze wiadomości ze świata. Co najmniej 12 osób zginęło, a blisko 40 zostało rannych w walkach między oddziałami iracko-amerykańskimi a szyickimi bojówkami Muqtada Sadra w tak zwanym mieście Sadra w Bagdadzie. Od niedzieli zginęło tam około 40 osób. W obliczu ofensywy przeciwko stworzonej przezeń armii Mahdiego szyicki Fatah-Szka postanowił odwołać wielką antyamerykańską manifestację w centrum Bagdadu, zaplanowaną na środę, lecz równocześnie nie zamierza on składać broni. Sadr zagroził wręcz zerwaniem rozejmu ogłoszonego przez jego milicję w sierpniu zeszłego roku. Premier Nuri al-Maliki, także szyita, wezwał w poniedziałek radykalnego imama do rozwiązania armii Mahdiego. Przesłuchiwany dziś przez Komisję Sił Zbrojnych Senatu USA generał David Petraeus, dowodzący siłami amerykańskimi w Iraku, zalecił poczynienie 1,5-miesięcznej pauzy w zaplanowanym procesie wycofywania amerykańskich żołnierzy z tego kraju, począwszy od końca lipca. Pozwoli to na skonsolidowanie i oszacowanie sytuacji w terenie, gdzie osiągnięto sukcesy, jak stwierdził generał, są kruche i odwracalne. W Afganistanie zmarł polski żołnierz, starszy szeregowy Grzegorz Politowski, na skutek ran odniesionych w wybuchu miny. Drugi polski żołnierz został ranny, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Mina eksplodowała pod ich samochodem na drodze w prowincji Ghazni. To już czwarty Polak, który ginie w Afganistanie. Na południu tego kraju talibowie zabili 17 robotników pracujących przy budowie drogi, raniąc dalszych 16. Według MSW w Kabulu afgańskie siły rządowe rzuciły się w pościg za napastnikami, zabijając 7 spośród nich. W swoim wystąpieniu programowym przed hiszpańskim parlamentem socjalistyczny premier José Luis Rodríguez Zapatero zaproponował stworzenie wspólnego frontu walki z ETA ponad politycznymi podziałami. Podczas poprzedniej 4-letniej kadencji socjaliści nieustannie sprzeczali się z prawicą w kwestii polityki wobec baskijskich separatystów. Zapatero przedstawił jednocześnie plan działań mających wyhamować gwałtowne spowolnienie gospodarcze w Hiszpanii. Zapowiedział również ustawę o zwalczaniu wszelkich form dyskryminacji. Przed sądem w Jerozolimie rozpoczął się proces byłego prezydenta Izraela, Moshe Katsava, oskarżonego o rozliczne występki o charakterze seksualnym. W pierwszym dniu rozprawy Katsav wycofał swe przyznanie się do winy, na co poszedł był w trakcie śledztwa, aby uniknąć cięższego oskarżenia o gwałt. Postanowiłem dowieść mojej niewinności, oświadczył były szef państwa, zmuszony przed rokiem do dymisji po oskarżeniu go przez jego byłe współpracowniczki o molestowanie seksualne. Był to dziennik RFI, a na przegląd paryskiej prasy zapraszają teraz Sylwia Gibbs i zaraz potem Piotr Kamiński.
Fiasko olimpijskiego znicza w Paryżu. Olimpijski bałagan, policzek dla Chin. Paryż gasi płomień. Tak brzmią tytuły na czołówkach porannych gazet. Znajdujemy w nich reportaże z poniedziałkowego biegu z przeszkodami płomienia olimpijskiego przez Paryż, ale także propozycje dalszego postępowania wobec Chin przed Igrzyskami Olimpijskimi w Pekinie. Bez bezużytecznych prowokacji, radzi dziennik Le Figaro, który podsumowuje ze smutkiem ciężką próbę, na jaką wystawiono jego zdaniem w Paryżu, olimpijskiego ducha, jego wartości i symbole. Biedni sportowcy francuscy, wygwizdani przez tłum. Ich sztafeta zamieniła się w drogę krzyżową. Władze nie przewidziały odpowiednich środków utrzymania porządku. W dodatku Chińczycy dowiedzieli się tylko tyle, że w Paryżu manifestowali wrogowie sportu, pokoju i braterstwa, a nie obrońcy praw człowieka. Reżim w Pekinie zaciśnie jeszcze pętlę swej nieubłaganej dyktatury. Po tych słowach krytyki Le Figaro przyznaje, że francuska opinia publiczna jest szczególnie uczulona na sytuację w Tybecie. Grupa przyjaźni między Francją a Tybetem w Zgromadzeniu Narodowym podwoiła swą liczebność w ciągu kilku dni. Także prezydent Francji był pierwszym przywódcą państwowym, który mówił o możliwości bojkotu ceremonii inauguracyjnej Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Ale wszelka bezużyteczna prowokacja mogłaby zaognieć dialog z Pekinem. Jeżeli chcemy, aby te igrzyska pomogły narodowi chińskiemu, lepiej zwrócić się do niego na miejscu, w odpowiedniej formie. Czytamy na łamach Le Figaro. Domagać się gestu od władz chińskich, radzi dziennik Libération, który podsumowuje paryski poniedziałek jako policzek dla Chin. Znicz olimpijski zamienił się w świeczkę, która symbolizuje represje władz chińskich wobec Tybetańczyków i wobec wszystkich dysydentów. Chiny znalazły się dziś w pozycji oskarżonego, podczas gdy ich życzeniem było ukazanie podczas igrzysk swej odzyskanej potęgi. Zdaniem Libération jest teraz tylko jedno wyjście dla Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Zażądać od władz chińskich widocznego gestu na rzecz prześladowanych obywateli w Tybecie i w całych Chinach. Jest też tylko jedno wyjście dla władz chińskich. Zgodzić się na wykonanie takiego gestu, aby znicz olimpijski stał się ponownie symbolem godnym szacunku, ucieleśniającym wartości powszechne. Domagamy się rewolucji od Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, pisze redakcja dziennika sportowego L'Équipe. Prezes MKOL-u i jego instancje zapomniały o swej misji od 2001 roku, kiedy zadecydowały, że Igrzyska Olimpijskie odbędą się w Pekinie. Mamy nadzieję, że podejmą tę misję i przypomną władzom chińskim zobowiązania zawarte w karcie olimpijskiej. To są przede wszystkim igrzyska olimpijskie, nie igrzyska w Pekinie. Żądamy także od MKOL-u, by przeprowadził swą własną rewolucję. Kryteria wyznaczania miast organizujących igrzyska powinny pozostawać w zgodzie z kartą olimpijską. To znaczy, że należy brać pod uwagę nie tylko zdolności ekonomiczne, logistyczne i techniczne, ale także kwestię praw człowieka. Prawa człowieka powinny być wyraźnie wymienione w konstytucjach krajów, w których znajdują się kandydujące miasta. Powinny też być właściwie przestrzegane przez władze tych krajów, aby duch olimpijski nie stał się zakładnikiem. Francuskie przedsiębiorstwa w Chinach niepokoją się pogorszeniem stosunków między Pekinem a Paryżem, pisze ekonomiczny dziennik Les Echos. Francja znalazła się w pierwszej linii w kryzysie wokół Tybetu, od kiedy jej prezydent nie wykluczył bojkotu ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Przedtem kolejne rządy francuskie były przekonane, że tylko wielka tolerancja polityczna pozwoli im zawierać wielkie umowy handlowe z Chinami. Nie poruszano więc publicznie drażliwych kwestii, takich jak prawa człowieka, wolność słowa, Tybet, Tajwan. Dziś Chińczycy zarzucają nam brak logiki, hipokryzję, przestali mieć do nas zaufanie, mówią Francuzi pracujący w Chinach. Na stronie internetowej Sina internauci domagają się anulowania umów podpisanych podczas wizyty prezydenta Sarkoziego z firmami Airbus, Areva, Alstom. Proponują też bojkotować artykuły i marki francuskie. Na razie nie ma jeszcze oficjalnych reakcji Chin, tylko sygnały, ale wszystko może się szybko zmienić, ostrzegają rozmówcy ekonomicznego dziennika Les Echos.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Pogarda i cenzura to metody zastosowane przez Pekin wobec wszelkiej krytyki, informuje Le Monde na pierwszej stronie. Ciekawsze od pytania, co się wczoraj działo w Paryżu, a działo się działo, jest pytanie, co z tego dotarło do Pekinu. Odpowiedź brzmi figa, czyli nic. Telewizja chińska całkowicie przemilczała. Incydenty także te, za które odpowiedzialni byli chińscy organizatorzy, ukazując tylko jednego rzekomego separatysta, który próbował wydrzeć pochodnie. W godzinach wieczornych chińskie nadajniki zajmowały się głównie zakłócaniem zagranicznych stacji satelitarnych. Starą komunistyczną metodą z oficjalnej depeszy Chińczycy dowiedzą się, że szef francuskiego Komitetu Olimpijskiego i widzowie potępiają zakłócenia sztafety olimpijskiej w Paryżu, co, jako wprawni w interpretacji komunistycznej propagandy, czytać będą z uśmieszkiem, gdyż przecież żadnych zakłóceń nie było. Le Monde podkreśla, że choć dziennikarze chińscy są coraz mniej potulni, kwestia tybetańska to tabu. W tej dziedzinie obowiązuje niezłomnie linia oficjalna. Skutek jest taki, że jak pisze dziennik, coraz więcej Chińczyków zaczyna się drapać w głowę i zastanawiać, jak paru rozmówców francuskiej gazety, czy w tym całym Tybecie nie stało się jednak coś zupełnie innego. Pod wpływem szeroko zakrojonej kampanii szkalowania prasy zachodniej obywatele mają jednak wątpliwości, tym bardziej, że nie wiedzą, iż prasa owa po prostu nie ma wstępu do Tybetu. Nie brak, zwłaszcza wśród gniewnej młodzieży, reakcji zajadle patriotycznych, uderzających działających za pośrednictwem internetu, w tych dziennikarzy chińskich, którzy również na sieci sączą pomału antidotum na oficjalną propagandę. Le Monde nie ma jednak wątpliwości, że wczorajsze paryskie ekscesy skończyły się druzgocącą klęską Pekinu. Oficjalne źródła pekińskie zgrzytają zębami. Paryskie świętokradztwo, warknął rzecznik chińskiego Komitetu Olimpijskiego, zapewniając, że żadna siła nie powstrzyma znicza. To się okaże, skoro jutro w Pekinie zebrać się ma Międzynarodowy Komitet Olimpijski, by tego właśnie ewentualnie dokonać. Analizując sytuację w szerszym kontekście, weteran komentatorów międzynarodowych Le Monde, Daniel Vernet, pisze, że Chiny dzielą się na dwa nierówne obozy. Liberałów internacjonalistów, którzy chcieliby wciągnąć kraj w pokojową globalizację, i nacjonalistów zwanych neokomunistami, którzy chcą tę globalizację wykorzystać dla starych, imperialnych celów państwa środka. Reżimowi zaś wcale się nie pali wybierać między tymi tendencjami. Faktem jest, że Chinom dobrze się dzieje w zglobalizowanym świecie, pisze Vernet. Jeżeli czegoś się boją, to nawrotu protekcjonizmu gospodarczego na Zachodzie. Na dłuższą metę wygrać jednak może myśl neokomunistyczna. To jest próba budowy chińskiej potęgi i wzorca alternatywnego wobec zachodniej demokracji liberalnej, czytamy w Le Monde pod piórem Daniela Verneta. Zważywszy na to, że owa demokracja liberalna to najbardziej znienawidzony system polityczny w dziejach ludzkości, może tylko na równi z hitleryzmem, choć i tu nie mam pewności, ich szanse na sukces wcale nie są mizerne.
RFI, Radio France Internationale.
Euronet. RFI z Paryża. Piotr Buński.
Prejem splošnega pristopa o tako imenovani implementacijski uredbi Galileo. S tem smo naredili odločilne korake v smeri nadaljne realizacije tega projekta.
Wysłaliśmy dziś Europie i światu jednoznaczny sygnał. Jesteśmy nadal zdecydowanie zaangażowani w stworzenie systemu nawigacji satelitarnej wysokiej jakości do roku 2013. Mówił wczoraj na konferencji prasowej w Luksemburgu słoweński minister transportu Radovan Zerzaw. Na poprzedzającym to wystąpienie posiedzeniu ministrowie transportu krajów Unii wyrazili jednomyślną zgodę na przyznanie Parlamentowi Europejskiemu rozszerzonych prerogatyw co do nadzoru nad projektem Galileo, czemu dotąd Komisja Europejska sprzeciwiała się. Projekt ten to, jak wiadomo, system nawigacji satelitarnej, który ma konkurować z funkcjonującym już od lat amerykańskim GPS. W 2005 roku wyniesiony został na orbitę jako pierwszy z elementów systemu Galileo eksperymentalny satelita Giove A. Dołączy doń wkrótce następny, również eksperymentalny Giove B, a następnie 30 satelitów, które tworzyć będą jednolitą sieć na orbitach wysokości 20 tysięcy kilometrów. Komisarz do spraw transportu Jacques Barrot silnie podkreślał, jakie znaczenie ma rychłe wystrzelenie na orbitę satelity Giove B.
Giove B jest très important parce que Giove B
Giove B jest bardzo ważny, bo zawiera praktycznie wszystkie technologie, które składają się na markę Galileo i które zapewniają systemowi Galileo wyższość. Dlatego ten start, który nastąpi zaraz po zatwierdzeniu dzisiejszej decyzji przez Parlament Europejski, jest tak silnym sygnałem.
Je crois un valeur de signal fort.
Giove B zostanie wyniesiony na orbitę w nocy z 26 na 27 kwietnia z kosmodromu Baikonur przez rakietę Soyuz. Tymczasem dzięki osiągniętemu kompromisowi między Komisją a Parlamentem tworzyć się będzie nową strukturę polityczno-prawną. Kontrolę polityczną nad systemem sprawować będzie 27 członków Unii i Parlament za pośrednictwem organizacji o nazwie Galileo Interinstitutional Panel, w skrócie GIP. Natomiast Europejska Agencja Kosmiczna ogłosi przetarg na poszczególne elementy systemu w 6 grupach zadaniowych. Satelity, ich wyniesienie na orbitę, oprogramowanie, stacje naziemne, centra kontroli, zarządzanie całością. Wartość kontraktów szacuje się na 3 400 000 000 euro do roku 2013. Poprzednio istniejące konsorcjum powołane dla realizacji Galileo rozpadło się wskutek sporów i niepewności co do opłacalności projektu. Obecnie można się spodziewać, że wszystkie składające się na nie firmy powrócą w szranki. Są to spółki EADS, Thales, Alcatel-Lucent, Inmarsat, Finmeccanica, Aena i Hispasat oraz niemieckie konsorcjum z udziałem Deutsche Telekom. Komisja Europejska przywróciła zaś wczoraj możliwość korzystania z telefonu komórkowego pasażerom samolotów. Komisarz do spraw telekomunikacji Viviane Reding zachwalała to jako dodatkową usługę przydatną szczególnie w podróżach służbowych, kiedy pracownicy i biznesmeni muszą zachowywać możliwość komunikowania. Ta gotowość odpowiedzi na każdy gwizdek i dzwonek w istocie sprawia niektórym ludziom niewymowną rozkosz. Można natomiast mieć pewne wątpliwości, czy wszyscy pasażerowie będą zachwyceni powszechną gadaniną w przestworzach. Cicho ma być tylko przy starcie i lądowaniu. Powyżej 3000 metrów pilot samolotu miałby uruchamiać pokładową stację przekaźnikową, z możliwością zresztą wyłączenia jej w razie niebezpieczeństwa. Na szczęście decyzja o wdrożeniu tej możliwości pozostaje w gestii towarzystw lotniczych. Co poważniejsze, firmy jak Lufthansa już zdążyły oznajmić, że nie zamierzają tego czynić, gdyż ich pasażerowie nie lubią, kiedy przypadkowy sąsiad gada im nad uchem.
Zamykamy tym samym ściśle informacyjną część naszej audycji, ale na początek części magazynowo-artystycznej wracamy ponownie do tematyki dominującej dziś, a mianowicie tematyki chińskiej. Krwawe wydarzenia w Tybecie przypomniały demokratycznemu światu, że Chinom wciąż daleko do realizacji jego standardów. Jeszcze przed wybuchem niepokojów w lasie i krwawym stłumieniu przez władze chińskie, nasz korespondent Marek Pędziwą rozmawiał z działaczem Międzynarodowego Towarzystwa Praw Człowieka z Frankfurtu nad Menem, Man Yan Ng, który już od lat prowadzi kampanię na rzecz odebrania Chinom praw do organizowania Igrzysk Olimpijskich, dopóki władze państwa środka nie zaprzestaną prześladowań swych obywateli. Bo Tybet to nie jedyne miejsce w Chinach, gdzie łamane są podstawowe prawa człowieka, włącznie z tym najważniejszym prawem do życia. W rozmowie z naszym korespondentem Man Yan Ng podkreśla, że wcale nie uważa swej walki za beznadziejną. I coś w tym jest, skoro po wydarzeniach w lasie temat bojkotu olimpiady w Chinach przeniósł się z biuletynów działaczy praw człowieka na czołówki światowych mediów i ulice europejskich miast.
Nazywam się Man Yan Ng. Jestem członkiem zarządu Międzynarodowego Towarzystwa Praw Człowieka z siedzibą we Frankfurcie. Z zawodu jestem kupcem, zajmuję się sprzedażą urządzeń infrastruktury. Stąd też mam biznesowe doświadczenia z Chinami i kontakty z władzami Chin.
Ale przede wszystkim pochodzi pan z Chin i to jest pańskie najważniejsze doświadczenie.
Zgadza się. Właściwie urodziłem się w Hongkongu. Oczywiście znam język chiński i śledzę rozwój w Chinach, od kiedy miałem kilkanaście lat.
Chiny to kraj sukcesu z najwyższym tempem rozwoju już od dziesiątek lat. Wszyscy handlują z Chinami. Wiele firm umieszcza tam produkcję. Pan prowadzi, jeśli dobrze rozumiem, beznadziejną walkę. Pan nie chce, żeby Olimpiada 2008 odbywała się w Pekinie.
Nie myślę, żeby ta walka była beznadziejna. Wie pan, ludziom nie udaje się przewidzieć wielu spraw. Mam na myśli choćby tę wielką przemianę sprzed 18 lat, kiedy runął mur berliński. Nie było tak wielu tych, którzy by to przewidzieli, choćby na kilka miesięcy przedtem. Wielu myślało, że upadek NRD i Związku Radzieckiego to beznadziejna sprawa. A okazało się, że nie. Dlatego też myślę, że jest szansa, żeby Igrzyska Olimpijskie zostały jednak rozegrane w innej formie.
Dlaczego walczy pan z tymi igrzyskami?
Ja wcale nie walczę z igrzyskami. Właściwie olimpiada to coś pięknego. Jak najbardziej jestem za olimpiadą. Jestem nawet za olimpiadą w Chinach, bo Chiny to jeden z tych krajów na świecie, które odnoszą największe sukcesy i byłoby piękne, żeby Chiny gościły olimpiadę. Ale ideą igrzysk jest krzewienie ducha olimpijskiego. W olimpijskiej deklaracji Organizacji można przeczytać, że igrzyska mają służyć wspieraniu harmonijnego rozwoju człowieka, wspieraniu miłującego pokój społeczeństwa i zwalczaniu wszelkiej dyskryminacji. Chiny nie spełniają w tej chwili żadnego z tych warunków i to jest problem. W Chinach od 1949 roku partia prześladuje coraz to inną grupę społeczną. Za pośrednictwem swej propagandowej maszynerii szerzy nienawiść przeciw tym czy innym ludziom. A to naprawdę ma bardzo mało wspólnego z harmonijnym rozwojem człowieka, czy też z miłującym pokój społeczeństwem. I jeszcze mniej z zasadą zakazu dyskryminacji jakiejkolwiek grupy społecznej. Od 1949 roku wciąż jacyś ludzie byli więc w Chinach dyskryminowani i prześladowani. I tak jest do dzisiaj. Teraz największą prześladowaną grupą są praktykujący Falun Gong. Setki tysięcy ich zamknięto w obozach pracy, a podobno przynajmniej 50 tysięcy padło ofiarą handlu organami. Mam na myśli to, że w Chinach więźniów w obozach pracy traktuje się jako żywe banki organów. Kiedy ktoś jest gotów zapłacić 60 tysięcy dolarów za nerkę albo 120 tysięcy za płuca, wtedy bierze się takiego więźnia, który ma odpowiednią nerkę czy odpowiednie płuca. Jego organ zostaje wycięty, zrabowany, a człowiek, reszta jego ciała zostaje skremowany.
Aus lebendiger Organbank. Ja, und der Mensch, der Rest, der Körper wird dann krematiert.
Czy są na to dowody?
Ja, sei eine Frau.
Tak, od kiedy pewna kobieta była żona jednego z tych lekarzy, którzy przeprowadzili takie operacje, zdradziła to światu. Chiński rząd oczywiście natychmiast to zdementował. Trudno zresztą było oczekiwać czegoś innego. Ale było też śledztwo, które prowadziła niezależna komisja kierowana przez dwóch Kanadyjczyków. Davida Kilgoura, byłego sekretarza stanu w kanadyjskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych do spraw regionu Azja-Pacyfik i Davida Matas, znanego adwokata specjalizującego się w prawach człowieka. W raporcie cytowane są co najmniej 33 świadectwa wskazujące na to, że tego typu praktyki były i wciąż są stosowane.
W swoim wykładzie pokazywał pan krzywą, która wskazuje, że liczba transplantacji w Chinach zaczęła gwałtownie rosnąć od czasu, gdy zaczęły się prześladowania ruchu Falun Gong.
Tak, ten przyrost liczby transplantacji organów w różnych szpitalach, a jest ich w Chinach 600, jeśli się nie mylę, które robią coś takiego. Otóż ten przyrost jest synchronizowany z prześladowaniami wobec praktykujących Falun Gong.
Das ist ein Signal,
aber ich nehme noch ein Beispiel. Ich habe selbst gehört. Es gibt also Aufnahmen, wo man die chinesische Organe.
To jest sygnał, ale przytoczę tu przykład, który sam słyszałem. Istnieją mianowicie nagrania rozmów telefonicznych z chińskimi ośrodkami transplantacji. Ten, kto dzwonił, grał potencjalnego klienta i pytał: ma pan nerkę dla młodej kobiety? Odpowiedź z drugiej strony brzmiała: tak, to żaden problem. Jak długo trzeba czekać? Maksymalnie 4 tygodnie. Tu trzeba zadać sobie pytanie, jak to możliwe? Przecież w Niemczech trzeba czekać 5 lat. I dalej ten człowiek mówił: tak, ale ja bym koniecznie chciał nerkę od młodego, zdrowego człowieka. Żaden problem, to będzie gwarantowane od młodego, zdrowego człowieka. I wtedy ten potencjalny pacjent mówił: słyszałem, że wyznawcy Falun Gong prawie bez wyjątku cieszą się dobrym zdrowiem i wysokim poziomem energii. Czy można dostać też coś takiego? A ten z drugiej strony odpowiada: żaden problem, wszystkie detale omówimy, gdy pan przyjedzie do Pekinu. To nie jest wyjątek. Tak przebiegały wszystkie bez wyjątku rozmowy z takimi szpitalami. Oczywiście dziś już tego się nie słyszy, bo to była bomba dla partii. Wszystkich lekarzy zmuszono do milczenia, strony internetowe szpitali zostały zamknięte. Ale przed rokiem, zanim zostały opublikowane wyniki tego śledztwa, także tam można było przeczytać, że maksymalny czas oczekiwania wynosi 4 tygodnie. Zresztą można przeczytać jeszcze teraz, bo te wszystkie strony zostały skopiowane, zapisane i są wciąż dostępne. Oni by chcieli teraz to wymazać, ale to nie jest możliwe. Wszystko zostało zapisane.
Niewiarygodne. Proszę mi w takim razie powiedzieć, co więc musiałoby się zdarzyć? zdarzyć, jaki sygnał musiałby Pekin posłać w świat, żeby można było powiedzieć, że Chiny mają już moralne prawo do olimpiady.
Jeśli chiński rząd natychmiast zaniecha na przykład prześladowań praktykujących Falun Gong, prześladowań Tybetańczyków, prześladowań działaczy praw człowieka, dysydentów, związków zawodowych, chodzi o czyny, a nie o słowa. Słowa już były. W 2001 roku Chińczycy obiecali całemu światu poprawę sytuacji praw człowieka, ale to był niestety czek bez pokrycia. Ważne jest też, żeby ludzie w zachodnich krajach, szczególnie politycy, postępowali tak jak niemiecka kanclerz Angela Merkel, która z odwagą otwarcie krytykuje chiński rząd, otwarcie go potępia. To jest bardzo ważne. Chiński rząd wcale nie boi się dialogu o prawach człowieka za zamkniętymi drzwiami, ale otwarta krytyka, tego władze w Pekinie się boją, bo to je powstrzymuje. Myślę, że każda otwarta krytyka, tak jak to robi Angela Merkel, która już dwa razy twardo skrytykowała Chiny, może nawet uratować ludziom życie.
Da haben die große Angst. Das hat eine Hemmung. Also ich denke, jede offene Kritik, wie die Angela Merkel machte zweimal schon, ganz hart über Menschenrechte in China kritisiert, das könnte sogar viele Leben gerettet.
Herr Manian, ich danke Ihnen herzlich.
Dankeschön.
RFI, Radio France Internationale.
Paryskie Pasaże. Krzysztof Rutkowski.
Wszechobecność jest cechą chmur. Ta ich właściwość pobudzała wyobraźnię wizjonerów i mistyków od czasów biblijnych. Tak zaczyna się esej Symboliczne doświadczenie chmury w Biblii, w dawnej mistyce żydowskiej i w średniowiecznej kabale Charlesa Mopsika, znakomitego francuskiego znawcy mistycyzmu żydowskiego i kabały, tłumacza najważniejszych tekstów mistyków żydowskich i kabalistów, przedwcześnie zmarłego autora dzieł takich jak Kabała, Drogi Kabały oraz Płeć dusz, płynność różnicy seksualnej w kabale. Chmury wędrują po niebie i skrywają słońce, ale też zstępują na ziemię w postaci mgieł, które nazwać można obiektami niebieskimi w zasięgu człowieczej ręki. Z powodu chmur i obłoków zadzieramy głowę. Zdarza się niekiedy, że w chmurach i w obłokach możemy zatopić dłonie, głowę lub stopy. Czy w Biblii występują chmury czy obłoki? Francuscy i polscy tłumacze Biblii wybierają najchętniej słowo obłok, by oddać hebrajskie słowo anan i aramejskie słowo arafel. Charles Mopsik twierdzi, a jemu ufam, że z słów anan i arafel nie oddają dobrze słowa chmura lub obłok, bo idzie tu jeszcze o coś innego. O objawianie się Boga, który przecież nie chce się objawiać, i formę Jego obecności, chociaż zakazał on surowo Hebrajczykom sporządzania swoich przedstawień. Warto zatem sięgnąć do pamięci mowy i zajrzeć do słowników. Polszczyzna strzeże słowa, które dobrze przylega do biblijnych chmuroobłoków. Tym słowem jest opona. Oczywiście nie opona samochodowa, ale opona jako zasłona okrywająca, opinająca coś, tkanina ozdobna, okrycie, pokrowiec, powłoka. Chmury jako opony są dziwaczne, nieuchwytne, ale dotykalne, niby gęste, ale przepuszczające jasność i same zmiennie jaśniejące, groźne, ale też chroniące przed skwarem. Chmury płyną i zmieniają kształty, a przecież w swej zmienności pozostają sobą, jaśnieją niezliczonymi barwami i niekiedy przecina je tęcza. Chmury odgrywają każdego dnia przedstawienie, są zjawą realną, jednoczącą sprzeczności to, co na górze, z tym, co na dole, jasność i ciemność, groźbę i ochronę, skrytość i nieskrytość. Chmury jako opony intrygowały poetów i proroków od niepamiętnych czasów. Charles Mopsik zwrócił uwagę, że chmury jako opony odgrywały w Biblii ogromnie ważną rolę w ekonomii zbawienia. W Księdze Wyjścia Jahwe, obecny w chmurze, towarzyszy ludowi Izraela w drodze przez pustynię. A Pan szedł przed nimi podczas dnia jako słup obłoku, by ich prowadzić drogą, podczas nocy zaś jako słup ognia, by im świecić, żeby mogli iść we dnie i w nocy. Nie ustępował sprzed ludu słup obłoku we dnie, ani słup ognia w noc. To mówi Księga Wyjścia. Jahwe ukazuje się ukryty w chmurze. Chociaż powiedział on Mojżeszowi: nie będziesz mógł oglądać mojego oblicza, gdyż żaden człowiek nie może oglądać mojego oblicza i pozostawać przy życiu. I chociaż zakazał, by go przedstawiano, powiadał: nie będziesz czynił żadnej rzeźby, ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią. Ale przecież on nie jest zupełnie niewidoczny. On zezwala, by go widziano w postaci wielkiej, kłębiącej się masy chmur opon, przemieszczających się przed tłumem w roli przewodnika. Masa skłębionych chmur opon odkrywa i skrywa Bożą moc i chwałę. W dzień on pojawia się jako chmura opona, w nocy jako ogień. W ogniu Bóg objawia swą moc bezgraniczną i niekiedy niszczycielską, momentalną, gwałtowną, czasami przeraźliwą. W chmurnych oponach jego obecność jest trwała, opiekuńcza, chociaż zwiewna i zmienna, jak obłokom i chmurom przystało. Chmura opona, ruchliwa i żywa, jest niezbitym dowodem na to, że on jest. Chmura opona służy też za tłumik, ponieważ osłabia straszliwą moc jego głosu. Pan rzekł do Mojżesza: oto ja przyjdę w gęstym obłoku, aby lud słyszał, gdy będę rozmawiał z tobą i uwierzył tobie na zawsze.
RFI, la radio du monde.
Paryski kwadrans jazzu. Katarzyna Zawicka.
26 stycznia 2008 roku Stefan Grappelli skończyłby 100 lat. Takich urodzin się nie pomija milczeniem, nawet jeśli dostojny jubilat przeszedł już do innego, ponoć lepszego świata. Obiecałam wspomnienie o nim i oto ono. Urodził się 26 stycznia 1908 roku. Kariera muzyczna Stefana Grappellego zaczęła się na ulicy. Kiedy miał 4 lata, stracił matkę, mając 12, zaczął grać na ulicach i podwórkach, żeby zarobić trochę pieniędzy. A jako 15-latek zaczął zawodowo grać na pianinie w kinach, podkładając ilustrację muzyczną pod nieme filmy. 11 lat później tworzy wraz z Django Reinhardtem kwintet Hot Club de France, zespół, który jest jedną z najważniejszych kart w historii jazzu. Posłuchajmy w jego wykonaniu jednego z najpiękniejszych standardów jazzowych kompozycji Cole Portera, Night and Day. Thank you. familie wybuchu II wojny światowej Grappelli i Reinhardt znajdują się w Londynie. Django natychmiast powraca do Francji, Stefan Grappelli zostaje i powraca do ojczyzny dopiero w 1953 roku. W czasie pobytu w Anglii grał głównie z George'em Shearingiem. W 1946 roku następuje spotkanie z Django Reinhardtem w Londynie i nagranie Marsylianki. Spontanicznie wykonane nagranie, które niestety uległo zniszczeniu. W tym samym roku nagrywają jedną z wielu wersji kompozycji Reinharda Nuage, ale jedną z najpiękniejszych. Do Francji Grappelli odkrywa nowy Paryż, nowe rytmy, nowe czasy. Nowe szaleństwo, bebop nie porywa go, ale jak sam przyznaje, zawsze interesowały go nowe techniki i nowe idee. Odnosi się to również do jazzu. Jego współpraca z Django Reinhardtem dała początek muzyce nazwanej we Francji jazz manouche, czyli jazz cygański. Nie ma na to określenia polskiego odpowiednika, chodzi po prostu o sposób grania wzorowany na wielkim Django. Melodie nie muszą być wcale cygańskie i zresztą często nie są, chociaż niektóre są przez cyganów skomponowane. Django w sercu cyganem niewątpliwie pozostał, ale jego życie jednak bardzo od cygańskiego taboru odbiegło, nie mówiąc już o współczesnych muzykach grających ten rodzaj jazzu, którzy kończą szkoły muzyczne. Ale zaczęło się to wszystko od Grappellego i Reinhardta. Po długiej współpracy z Reinhardtem Stefan Grappelli nagrał ponad 100 płyt z największymi muzykami jego czasów. Oscarem Petersonem, Jean-Lucem Ponty, Didier Lockwoodem, Michelem Petrusianim, Yehudim Menuhinem. Ale o tych płytach za tydzień. Dzisiaj na zakończenie posłuchajmy kompozycji Stefana Grappelliego Amanda. A grać będzie Stefan Grappelli z gitarzystą, ale już nie z Django Reinhardtem, tylko z Markiem Fossettem. Nagranie pochodzi z 1984 roku.
Lekcja języka francuskiego.
RFI présente
Tout un roman.
Un cours de français par la littérature.
W poprzedniej lekcji zapoznaliśmy się z powieścią Flauberta Bouvard et Pécuchet, której fragment ponownie dzisiaj usłyszycie. Dwaj przyjaciele, tytułowi bohaterowie, pragną pogłębić swoją wiedzę i przeprowadzają eksperymenty w wielu dziedzinach, m.in. w rolnictwie i architekturze ogrodowej. Przenieśli się na wieś i w ogrodzie zbudowali nawet etruski grobowiec. By się pochwalić, zaprosili miejscowych notabli, ale goście odeszli, nie wyraziwszy spodziewanych zachwytów.
Ha! L'eau manque dans le bassin. Patience. On y verra jusqu'à un cygne et des poissons.
À peine s'ils ont remarqué la pagode.
Prétendre que les ruines ne sont pas propres est une opinion d'imbécile.
Et le tombeau, une inconvenance? Est-ce qu'on n'a pas le droit d'en construire un dans son domaine? Je veux même m'y faire enterrer.
Ne parle pas de ça. Le médecin m'a l'air d'un joli poseur.
As-tu observé le ricanement de Maresco devant le portrait?
Quel goujat que monsieur le maire. Quand on dîne dans une maison, que diable! On respecte les curiosités.
Madame Bourdin.
C'est une intrigante. Laisse-moi tranquille.
Czy zrozumieliście usłyszany dialog?
Où se passe la scène?
Gdzie rozgrywa się scena?
Chez Bouvard et Pécuchet.
Quand se passe la scène?
Kiedy ta scena ma miejsce?
Après le départ des invités.
Quels sont les sentiments éprouvés par les deux hommes?
Jakich uczuć doznają dwaj mężczyźni?
La déception.
Quelles sont les choses que les invités n'ont pas assez admirées?
Czym goście nie dość się zachwycali?
Le bassin, la pagode, le tombeau, le portrait.
Quel était le personnage important qu'ils avaient invité?
Kim była najważniejsza osoba wśród zaproszonych?
Monsieur le maire.
Que reproche-t-il à monsieur le maire?
Co gospodarze zarzucają merowi?
De n'avoir pas assez admiré leur curiosité.
Flaubert wykorzystał w tej powieści banalne frazesy ze swojego Dictionnaire des idées reçues. W owym słowniku komunałów zebrał szereg zdań obrazujących w jego opinii głupotę ludzką, usystematyzowanych według kryteriów tematycznych i stylistycznych. Bouvard i Pécuchet stale wygłaszają podobne zdania w formie pompatycznych sentencji lub truizmów rozpoczynających się bezokolicznikiem. Na przykład...
Prétendre que les ruines ne sont pas propres est une opinion d'imbécile.
Flaubert naśmiewa się właściwie z poczynań swoich bohaterów i z ich manii wielkości.
on y verra jusqu'à un cygne et des poissons.
Oświadcza Pekusze, chociaż dotyczy to zaledwie małej sadzawki, którą wraz z przyjacielem mozolnie napełniali wodą.
À peine s'ils ont remarqué la pagode.
Wtóruje mu Bouvard, mając na myśli pomalowaną na czerwono pagodę, która, jak pisze Flaubert, przypomina w efekcie latarnię morską stojącą pośrodku winnicy. Potem Bouvard dziwi się.
Et le tombeau, une inconvenance?
A chodzi tu o znajdującą się w warzywniku szpetną budowlę, górnolotnie nazwaną grobowcem etruskim. Bouvard i Pécuchet są pretensjonalni i pompatyczni. Uważają, iż posiedli wiedzę uprawniającą do pogardliwego krytykowania i obmawiania bliźnich. Pécuchet rozpoczyna.
Le médecin m'a l'air d'un joli poseur.
Bouvard zaś dodaje.
As-tu observé le ricanement de Maresco?
Pécuchet podnieca się.
Quel goujat que monsieur le maire.
I dorzuca jeszcze pod adresem pani Bourdin.
Et c'est une intrigante.
Każdemu z gości przypinają łatkę, nie szczędząc złośliwych epitetów. Un poseur to człowiek, który udaje kogoś ważniejszego niż jest w istocie. Un goujat to prostak, człowiek pozbawiony dobrych manier. Une intrigante, kobieta, która osiąga swój cel, zmierzając do niego niecnymi intrygami. Ricanement oznacza pogardliwy śmiech. Ubliżające intencje tych wypowiedzi wzmacnia zastosowanie zdań wykrzyknikowych i eliptycznych.
Quel goujat! C'est une intrigante.
Flaubert pragnął przedstawić obraz głupoty połączonej z bufonadą. Bouvard i Pécuchet mają wysokie mniemanie o swoich dokonaniach naukowych i artystycznych, a więc są poirytowani, ponieważ nie doceniono ich talentów. Powróćmy do dialogu, by sprawdzić, w jaki sposób rozmówcy wyrażają swój żal i urazę. Obaj stosują zdania wykrzyknikowe i równoważniki zdań. Pécuchet mówi.
Ah, l'eau manque dans le bassin. Patience.
Słowo patience brzmi tutaj jak ostrzeżenie, jak vous allez bientôt voir ce que nous allons faire. Zobaczycie niebawem, czego jeszcze dokonamy. Przyjaciele planują odwet. Chcąc się podnieść na duchu po dzisiejszej porażce, myślą o jutrzejszym rewanżu, zatem używają czasu przyszłego.
Dans le bassin, on y verra jusqu'à un cygne et des poissons.
Czas przyszły stosujemy, gdy chcemy wyrazić nadzieję. Student może na przykład powiedzieć:
Aujourd'hui, j'ai raté mon examen, mais l'an prochain, je l'aurai.
Zwróćcie uwagę na zastosowane w tym dialogu powszechne zwroty z zaimkiem bezosobowym un, albo z bezokolicznikiem. Takie uniwersalne i oczywiste prawdy pozwalają bohaterom formułować pytania, na które niezawodnie otrzymają odpowiedź twierdzącą. Bouvard buduje zdania ze zwrotem est-ce que ne pas. W języku francuskim na pytanie zawierające zwrot est-ce que ne pas oczekujemy potwierdzenia słowami si lub bien sûr, ale może to być również oui.
Est-ce qu'on n'a pas le droit de construire un tombeau étrusque dans son domaine?
Narzeka Bouvard. Na co można by odrzec?
Oui, on en a le droit, mais celui-là n'est pas très beau.
Natomiast w zdaniu
Ne pourriez-vous pas être poli?
Wyczuwa się gniew i stanowcze wymaganie grzeczności, podczas gdy mniej kategoryczne jest sformułowanie
Pourriez-vous être poli?
Bouvard i Pécuchet użalają się także na obojętność zaproszonych gości.
À peine s'ils ont remarqué la pagode.
À peine s'ils ont, umieszczony na początku zdania zwrot à peine si, ledwie co, ma silniejszą wymowę niż zwrot ils ont à peine.
Ils ont à peine remarqué la pagode.
Jednakże w języku potocznym sformułowanie à peine stosowane jest znacznie częściej niż à peine si. Rozczarowanie wyraża również zwrot même pas, nawet nie. Ma on jednak znaczenie pas du tout, wcale nie, podczas gdy à peine, ledwie, oznacza un peu, trochę.
Ils n'ont même pas remarqué la pagode.
A więc fakt, że goście nawet nie spojrzeli, że zupełnie nie byli zainteresowani, jest dla gospodarzy bolesny. Podczas dzisiejszej lekcji nauczyliśmy się, jak sformułować pytanie, by nakłonić rozmówcę do wyrażenia aprobaty oraz jak, posługując się ironią lub obelgą, wyrazić krytykę albo rozgoryczenie.
C'était
Tout un roman,
un cours de français par la littérature proposé par Radio France Internationale.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku. Po polsku pisane razem, w jednym słowie. Powtarzam, www.rfi.fr/popolsku.